20 minut. Do Ukrainy.
A ten podcast rozpoczniemy od opisu dzieła wzorcowego w historii ukraińskiego socrealizmu.
Tatiana Jabłońska. Na wystawie w Międzynarodowym Centrum Kultury mamy szkic do obrazu zatytułowanego po ukraińsku Chlib. Polski przyjęty tytuł to jest Chleb. Obraz powstał w 1949 roku. Został nagrodzony najwyższą możliwą nagrodą, nagrodą stalinowską. Obecnie jest eksponowany w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie. Cały obraz przedstawia scenę ciężkiej pracy przy młódce i pakowaniu ziarna. Jednak ta ciężka praca jest przedstawiona w atmosferze święta. Mamy wiele kobiecych głównie postaci przy pracy. Jest to wzorcowe dzieło socrealistyczne. Szkic prezentowany na wystawie pokazuje centralną postać tego obrazu, młodą dziewczynę w stroju odświętnym, zawijającą rękawy, gotową do dalszej pracy.
Katarzyna Kotyńska opowiadała o tym dziele, o dziele Tatiany Jabłońskiej, Chlib. Katarzyna Kotyńska jest pracowniczką Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Tomasz Chodana, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A ja nazywam się Bartosz Panek. Ile chłopskości jest w Ukrainie, w ukraińskim społeczeństwie i w samych Ukraińcach?
Dla mnie osobiście to jest jedna z najciekawszych kwestii, kiedy zaczynam myśleć o ukraińskości i próbuję ją sobie jakoś tak trochę porządniej wyobrazić. Jest to również jedna z tych rzeczy, które najmocniej przyciągnęły moją uwagę, najmocniej mnie zafascynowały. Bliskość tradycji ludowej, tradycji chłopskiej do codziennego doświadczenia jak najbardziej nowoczesnych, współczesnych Ukraińców. I tak naprawdę cały czas wokół tej bliskości i łączności będziemy dzisiaj krążyć. Wydaje mi się, że korzenie wiejskie, czy też korzenie ludowe są jednym z najbardziej powszechnych elementów ukraińskiej samoświadomości. Dla wielkiej Ukrainy, dla Ukrainy naddnieprzańskiej jest to o tyle oczywiste, że to jest świat stepu, czyli czarnoziemu, czyli świat upraw, czyli tradycji rolniczej.
No ale też świat czarnoziemu to jest świat przestrzeni życiodajnej, płodnej, tej, która karmi to w taki nieograniczony sposób. Rajski, arkadyjski.
Niewątpliwie, jednak żeby ta Arkadia mogła nakarmić, trzeba włożyć bardzo konkretny wysiłek. Trzeba zaorać, zasiać, zebrać, wymłosić i tak dalej. O tym właśnie opowiada między innymi Chleb Jabłońskiej. Tradycja ludowa, czy też poczucie ciągłości z kulturą tradycyjną dla dzisiejszej Ukrainy, moim zdaniem, może to jest naiwne tłumaczenie, ale tak to widzę, że idzie jakby dwiema liniami. Jedna linia to jest przywiązanie do kultury materialnej i niematerialnej, czyli to jest znajomość tekstów ludowych, znajomość tradycji, powtarzanie pewnych gestów, pewnych rytuałów, przywiązanie do tradycyjnych wzorów, czy to na pisankach, czy to w haftach dekoracyjnych. A z drugiej strony jest taka nić, którą nasilił kryzys lat 90. To jest taka nić bardzo mocno związana z koniecznością przetrwania. Dla kultury chłopskiej, tradycyjnej, naturalne jest, że jak nie wyprodukujesz, to nie masz. Jak sobie nie zrobisz butów, to ich nie założysz. Jak nie będziesz mieć ziemniaków z własnego ogrodu, będziesz w imię głodny. Lata 90., czyli ogromny kryzys gospodarczy w już niepodległym państwie ukraińskim, w pewnym sensie na nowo przebudziły w Ukraińcach te wszystkie, bardzo metaforycznie mówiąc, wiejskie geny. To było niesamowite obserwować, jak na przykład w Kijowie w roku 92-93 wszystkie nieużytki, wszystkie tereny nikomu chwilowo do niczego niepotrzebne zostają przetworzone w ogródki, w zagonki ziemniaków, marchewki, wszędzie gdzie się da rosną dynie, pomidory, wszystkie dzikie jabłonie nagle zaczęły być przycięte i wykorzystane na ile się tylko dało. Oczywiście można sobie myśleć, że wyglądało to niezwykle romantycznie, tyle że u podstawy był zwykły, elementarny głód i brak w sklepach normalnych produktów. A jeśli produkty były, to nie było pieniędzy, żeby je kupić.
Ale też jest druga, bardziej pozytywna strona tej sytuacji, o której teraz wspominasz. Ten idiom chłopski, co do którego chyba się zgadzamy, że jest jednym z dominujących, jeśli nie najbardziej dominującym w społeczeństwie, współczesnym społeczeństwie ukraińskim, oznacza pragmatyzm, oznacza
ogromny.
Zaradność.
Bezwzględnie. I to się w ciekawy sposób łączy z tradycją kozacką, o której była mowa wcześniej. No bo właśnie, kozak też, jak sobie nie wyprodukował, to nie miał, albo musiał mieć coś na wymianę. Radzenie sobie we własnym zakresie i branie sprawy we własne ręce, to jest, myślę, że jedna z tych części tradycji, która jest nam tutaj bardzo potrzebna. Oczywiście jest też w ukraińskiej samoświadomości mocne zderzenie, znane również nam z polskiej wyobraźni zbiorowej, zderzenie między pańszczyzną, między chłopstwem a państwem. Tyle tylko, że o ile Polacy najchętniej się poczuwają do jakiegoś dworku szlacheckiego, choćby był mały, byle podmurowany, ale za to własny, to w ukraińskiej znów wyobraźni podstawa jest taka, że pańszczyźniany chłop jest Ukraińcem, czy też jego protoplastą, a pan w dworku czy w majątku jest obcy. Jeśli nie jest Polakiem albo Rosjaninem, to jest spolonizowany albo zrusyfikowany. I ten podział w patrzeniu na historyczną Ukrainę, na tych, którzy byli przed nami, jako na chłopów, z których wyrasta ukraińska kultura, ukraińska tradycja, i na obcych innych, którzy narzucają inne języki, wciąż gdzieś jest wyczuwalny do tego stopnia, że czasem Ukraińcom trudno bywało, to się znowu zmienia, trudno bywało na przykład mówić o tym, że jedna z najważniejszych postaci ukraińskiej sceny literackiej przełomu XIX i XX wieku, początku XX wieku, Łesia Ukrainka, znakomita dramatopisarka, modernistka, pochodziła z rodziny de facto szlacheckiej.
Chociaż ubrano ją w kostium stricte ludowy.
Ona zgodnie z modą ówczesnej epoki do zdjęcia bardzo chętnie ubierała się w takie kostiumy. I oczywiście mamy takie zdjęcia, w których Łesia Ukrainka występuje w pełnym stroju ludowym, jak przystało porządnej panience z dobrego domu w tamtym okresie.
Ale to nie znaczy chyba do końca, że ten strój był jej obcy, że to jest zupełnie inny rejestr niż ten, w którym została wychowana, niż system wartości, który wyznawała. Czy jest sprzeczność pomiędzy Łesią Ukrainką z wielkomiejskiej kamienicy, a Łesią Ukrainką, która zakłada wyszywankę?
Właśnie nie ma i to jest tak naprawdę najciekawsze, co nie zmienia faktu, że nie sądzę, żeby wyszywanka była tym, w czym ona chodziła na co dzień. To był strój mający jakieś znaczenie, tak sobie to interpretuję i to jest poświadczone, jak myślę, we wspomnieniach różnych, dotyczących różnych innych autorów.
Jeśli mówimy o Łesi Ukraińce i o tym, czy wygodniej jej było w stricte mieszczańskim stroju, czy też w tym ludowym, no to nie sposób nie wspomnieć o dyskusji, która jakiś czas temu przetoczyła się przez Ukrainę, a była związana, jeśli dobrze pamiętam, z 36 modelami lalek Barbie. Które to lalki otrzymały twarze najwybitniejszych, najbardziej znanych Ukrainek, twórczyń, artystek. Łesia Ukrainka też się tam znalazła.
Tak, rzeczywiście. To jest projekt z marca 2021 roku, więc całkowicie świeża sprawa. Wystawa podróżowała po całej Ukrainie. Najprzeróżniejsze postaci zostały na tej wystawie jakby odzwierciedlone w postaci lalek Barbie. Jest Łesia Ukrainka, ale jest na przykład Alona również. Łesia Ukrainka faktycznie występuje w pełnym, bardzo uczciwym stroju ludowym. Nic dziwnego, dobra, mamy zdjęcia, jak najbardziej, znaczy nie jest to nic nadzwyczajnego, tak mogło być. Natomiast przez internet przetoczyła się przy tej okazji dyskusja. Dlaczego ubieramy Łesię Ukrainkę w strój ludowy? Przecież to była modernistka, przecież to była pisarka z bardzo porządnej szlacheckiej rodziny, z dobrego domu. Na co dzień chyba jednak nie musiała tak wyglądać. Z drugiej strony, jak już było powiedziane, ona taki strój sama świadomie wybierała i to nie było coś, co było dla niej przebraniem. To było pewną deklaracją, pewnym wariantem wyglądu. Czyli tak naprawdę jest to dyskusja nie o tym, jak wyglądała Łesia Ukrainka, jak powinniśmy o niej myśleć, tylko jak myśleć o kulturze ukraińskiej. Który z tych wątków jest ważny i dlaczego? Czy wiejskość, czy miejskość, czy nowoczesność, czy tradycja i w jaki sposób to wszystko połączyć?
Trzeba postawić kolejne pytanie, co było bardziej autentyczne i naturalne dla kolejnego wielkiego twórcy ukraińskiego, dla Tarasa Szewczenki. Czy była to wyszywanka, czy był to surdut?
No w zasadzie i jedno, i drugie. No bo w wyszywanej koszuli z całą pewnością chodził jako dziecko i młodzieniec. Natomiast potem zamienił ją na surdut, na szyte na miarę trzewiczki.
Z wyjątkiem tych chwil, kiedy na zesłaniu musiał nosić strój przydziałowy, kazenny i służbowy.
Tak, szeregowca armii rosyjskiej przebywającego w kompanii karnej, oczywiście tak. Kiedy akurat mógł spełniać w trakcie tego zesłania jeszcze rolę artysty, malarza, grafika, no to zakładał zapewne coś innego. Mamy wizerunków Szewczenki całą masę. Wizerunki z epoki to są autoportrety, no i tutaj mamy rzeczywiście taką kreację, no nie na wielkomiejskiego bon vivanta, tylko właśnie raczej na reprezentanta kultury ludowej, który doskonale jakby wpisywał się w taki model socrealistyczny, no bo on w istocie był chłopem pańszczyźnianym. Kiedy się urodził, był własnością innego człowieka. Podobnie jak jego rodzice, podobnie jak jego bracia. Można go było sprzedać, wymienić, zastawić, przegrać lub wygrać w karty.
Odcinał się od tego swojego, by także z dziedzictwa, od tych korzeni pańszczyźnianych?
Nie odcinał się, natomiast w specyficzny sposób to dziedzictwo wykorzystał. W zasadzie on pierwszy z tego dziedzictwa zrobił wartość dodaną, tak jakby zmienił symbol z minusa na plus. Nie od razu, jakbyśmy patrzyli na rozwój jego biografii, losy życiowe i biografii artystycznej, do tego zapewne musiał dojrzeć i jako doskonale czujący się na salonach petersburskich człowiek, inteligent, artysta, absolwent Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Karla Bryłowa, czyli najmodniejszego wówczas w Petersburgu portrecisty, który miał pewnie zamówienia w swoim kalendarzu na rok w przód, nagle wybrał manifestowanie tożsamości ukraińskiego chłopa. Ale tożsamości nierealnej, jaką ukraiński chłop miał, bo on nie miał de facto ukraińskiej tożsamości, ale pewnego projektu tożsamości zakorzenionej w kulturze ludowej, ale z pewnymi elementami świadomości, której chłop no de facto nie miał wtedy i długo jeszcze nie mógł mieć. Czyli przez odwołanie do ludowości, przez wykształcenie, przez znajomość tej kultury ludowej i odpowiednio tworzoną poezję, powstają nam jakieś zręby ukraińskiej świadomości ludowej, gdzie bardzo ważny jest ten element chłopskości, ale to nie jest jakaś taka chłopskość żywiołowa, tylko to jest chłopskość, która jest świadomym konstruktem.
Jest to wybór, jak rozumiem. To nie jest tak dalece nieautentyczna sytuacja, w której trzeba byłoby mówić o zakładaniu masek albo po gombrowiczowsku, mówiąc, dorabianiu gęby.
Dokładnie, jest to wybór i akurat to słowo wybór jest tutaj słowem kluczowym. Otóż Szewczenko nie był zdeterminowany przez swoje pochodzenie i to obciążenie rodzinne do tego, żeby uciekać, prawda? Do tego, żeby się odcinać, do tego, żeby to traktować jako przekleństwo. Nigdy już więcej o tym nie wspominać. On po prostu mógł wybrać tożsamość ukraińskiego inteligenta w Petersburgu czy małorosyjskiego inteligenta.
Jednocześnie powiedzmy negując swoje pochodzenie, czy też odcinając się od tego trudnego bagażu, od tego balastu, którym jest wywodzenie się z rodziny chłopa pańszczyźnianego, no to nie jest nic, czym wtedy można byłoby się chwalić.
Ale można to przekuć w literaturę, co zresztą zrobił Szewczenko, przetapiając doświadczenie chłopskie, doświadczenie pańszczyźniane, osoby ciemiężonej, uciskanej i przerzucanej wolą swojego właściciela z miejsca na miejsce, w opowieść o losach Ukrainy, która tak samo może się wyzwolić, dorosnąć, dojrzeć i stać się zupełnie czym innym.
Czy ta przeszłość pańszczyźniana stanowi rodzaj traumy wciąż we współczesnej Ukrainie? W Polsce dużo ostatnio na temat polskiego bagażu pańszczyźnianego mówimy, piszemy, dyskutujemy. To są bardzo często sprawy kontrowersyjne, one rozpalają emocje po tylu latach. Jak jest właśnie za naszą wschodnią granicą?
Mnie się wydaje, że w polskim przypadku najpoważniejszy problem jest w tym, że się o tym nie mówiło. Że teraz mamy dużo nowych faktów, dużo nowych spojrzeń nowych prób zinterpretowania czy też zmierzenia się z tą przeszłością naraz. W przypadku Ukrainy sama przeszłość pańszczyźniana, cóż, jest pewnym elementem pamiętanym, ale jeśli mówimy o, nie wiem, sile wspomnienia, czy też o pamięci zbiorowej, znacznie ważniejsza i obecna rzeczywiście nieustannie jest pamięć Wielkiego Głodu. To są wydarzenia już roku 1933, zaczynają się w 1932 i to jest jeden z największych i najboleśniejszych paradoksów w historii XX wieku. Spichlerz Europy, największe czarnoziemy europejskie, miejsce, w którym co zasiejesz dziesięciokrotnie wyrośnie bez specjalnej interwencji i dbałości, zostaje spustoszone w wyniku klęski głodu. Oczywiście ona nie wzięła się znikąd.
Została wykreowana.
Nie urodzaj z poprzedzającej wydarzenia zimy i wiosny, klęska rzeczywiście żywiołowa, to był zaledwie wstęp i początek. Działania, które wywołały ten masowy głód, w którym zginęło kilka milionów Ukraińców, o liczbach nie będziemy mówić, bo po pierwsze nikt nie wie dokładnie, po drugie historycy się spierają, ile ofiar głód za sobą pociągnął. Te działania wynikały tak naprawdę ze sprzeciwu ludności wsi Ukrainy Radzieckiej wobec kolektywizacji. To był pomysł dla potomków kozaków, znów bardzo ramowo rzecz ujmując, przyzwyczajonych do wolności i niezależności, absurdalny i pozbawiony jakichkolwiek racjonalnych przesłanek. I wynikały ze sprzeciwu również wobec ściągania obowiązkowych dostaw najrozmaitszych produktów rolnych. Te dostawy były wyznaczone przez władze radzieckie od początku w wymiarze praktycznie przekraczającym możliwości produkcyjne wsi. Stopniowo normy były podnoszone i to już gołym okiem widać, że działanie było celowe. To była gra na wyniszczenie tych, którzy jeszcze jakimś cudem zdołali cokolwiek zachować. Opowieści o tym, w jaki sposób udało się ludziom pojedynczym zazwyczaj przetrwać i w jakim stopniu wymierały całe wsie na centralnej Ukrainie, to są tomy i tomy spisanych na szczęście już w tej chwili historii. To jest trauma, która łączy Ukraińców ze wschodu na zachód, z południa na północ, również tych, których bezpośrednio nie dotknęła, bo na przykład mają to szczęście, że od pokoleń mieszkają w zachodnich regionach Ukrainy. Ale zachodnia Ukraina zna Wielki Głód 1933 roku nie tylko z opowieści rodaków ze wschodu, ale również z własnych opowieści rodzinnych. Babcia, dziadek, wujek i tak dalej opowiadają o tym, jak ze wschodu przyjeżdżali pod osłoną nocy, wymieniając złoto na ziarno albo prosząc o ziarno. Jak ryzykowne były to wyprawy i jak nic nie można było zrobić tak naprawdę, bo granica na zbruczu znów była nie do przebycia. Była barierą nie pozwalającą przerzucić ani ziarna w tą stronę, ani podróżować swobodnie.
W świecie, wydawałoby się, bez barier, w którym teraz żyjemy, historię Wielkiego Głodu opowiedziało kino. Kilka lat temu Agnieszka Holland nakręciła film zatytułowany Obywatel Jones. Centralną postacią, głównym bohaterem jest walijski dziennikarz Gareth Jones, który dowiedział się o tym, co dzieje się na Ukrainie w roku 1932-1933. Zapłacił za to też bardzo, bardzo wysoką cenę. No, w każdym razie myślę sobie też o Wielkim Głodzie w kategoriach traumy, która jednak przez wiele lat również nie mogła zostać opowiedziana. Przecież system, który wykreował Wielki Głód, formalnie istniał do roku 1991 i również obejmował Ukrainę. W którym momencie to się zaczęło zmieniać?
Przywołanie tego filmu mnie od razu kojarzy się też z filmem Katyń Andrzeja Wajdy, który jest tyleż filmem o tym, co wydarzyło się w Katyniu, co filmem o tym, jak długo i jak bardzo nie można było o tym wspomnieć. Nie traktujmy filmu Obywatel Jones jak opowieści o wielkim głodzie na Ukrainie, chociaż oczywiście to jest kontekst podstawowy i najważniejszy i wstrząsające sceny, które pokazują rozmiar tej tragedii, tam są i pozostają w pamięci. Natomiast jest to bardziej właśnie film o propagandzie totalitarnej, o etosie dziennikarskim w sytuacji, kiedy totalitaryzm nam narzuca niemówienie, nawet kiedy obok nas w milczeniu rozgrywa się tragedia i jesteśmy świadkami tej tragedii. Możemy przypomnieć, że sam Jones był jednym z nielicznych przedstawicieli Zachodu, nawet nie tyle dziennikarzy, który na własne oczy widział głód, który pieszo przemierzał ukraińskie wsie w okolicach Charkowa. Historia opowiedziana przez Holland to jest właśnie bardziej historia jego takiej postawy opozycyjnej względem drugiego słynnego dziennikarza, korespondenta moskiewskiego New York Timesa, czyli Durantiego, który za apologetyczne reportaże o ZSRR publikowane w latach 32-33 otrzymał nagrodę Pulitzera. No więc mamy jakiś taki skrajny konformizm, a z drugiej strony no takie bohaterstwo polegające na mówieniu o tym, co widziałem. Sytuację człowieka, który sam nic nie może pomóc, bo nawet z plecaka, który niósł Jones, nie za wiele mógł oddać umierającym, bo wtedy sam nie dotarłby do swojej stacji końcowej i nie opowiedziałby światu o tym, co widział na własne oczy. Kasia wspomniała o kolektywizacji, o tym, jak to była polityka okrutna, bezwzględna i zaplanowana. To widać też w tak zwanej paszportyzacji. Otóż kiedy ludzie ze wsi zjedli już wszystko, co mogli zjeść i uciekali do miasta, licząc, że właśnie te kontyngenty żywności, które są z Ukrainy wysysane, trafiają do miasta i być może oni z tego skorzystają, no to państwo radzieckie wprowadziło ścisłe przywiązanie chłopa do ziemi. Tu mamy bezpośrednią jakby relację i paralele do czasów pańszczyźnianych.
No dobrze, a kiedy o tej wielkiej traumie związanej z Hołodomorem zaczyna się mówić na Ukrainie? Nawet wydaje mi się, że trudno było przekazywać te historie przeżyte przez niektórych kolejnym pokoleniom we własnych domach ze względu
Oczywiście.
Na ogromny, paraliżujący strach.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten strach nie brał się znikąd. Skala represji i brutalność kar za zwykłe wspominanie o tych wydarzeniach są trudne do wyobrażenia dla Polaków, którzy mogą sobie myśleć, no dobrze, ale myśmy o Katyniu dzieciom opowiadali. Tyle, że właśnie nieuniknioność takiej kary ze strony systemu za opowieści o zakazanej ukraińskiej przeszłości była znacznie większa. Tak naprawdę otwarcie zaczęło się mówić o wielkim głodzie po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, czyli po 1991 roku. Oczywiście im późniejszy Związek Radziecki po 1985-86 roku na fali pierestrojki i głasności oczywiście zaczyna być stopniowo coraz więcej wolno. Pojawiają się jakieś głosy, być może jakieś pierwsze próby opracowań. Pomijam tutaj całkowicie pamięć emigracyjną, ponieważ rzecz jasna, ukraińska emigracja, bardzo silna, cały czas całą swoją wiedzę zbierała, pielęgnowała i przekazywała. Tylko znów, kontakt między ukraińską emigracją a krajem do 1991 roku niemalże jest słaby. Również te drogi komunikacji są przecięte. Od 1998 roku mamy oficjalne święto państwowe, Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. Od 2004 roku ta nazwa ma przedłużenie i represji politycznych. Jest to czwarta sobota listopada.
Co się wtedy dzieje?
Czwartą sobotę listopada Ukraińcy na całym świecie, nie tylko w kraju, stawiają świeczkę w oknie. Więc jeśli w czwartą sobotę listopada zobaczycie świeczkę w oknie, to jest to właśnie symbol, który ma przypominać o wszystkich ofiarach tych wydarzeń z 1933 roku.
Ale są też nawet oficjalne, zinstytucjonalizowane odwołania do tej jaśniejszej strony chłopskiego idiomu w historii Ukrainy. Myślę na przykład o Dniu Wyszywanki. Co wtedy się dzieje?
To jest rzecz absolutnie niezwykła, bo my oczywiście w tej chwili mamy od kilkunastu lat renesans zainteresowania wzorami ludowymi w Polsce. Ale znów, to jest coś, co musiało u nas zostać przywrócone, odnalezione na nowo i również jakby na nowo wymyślone. Trzeba było tej ludowości znaleźć nowe miejsce w naszej miejskiej, nowoczesnej rzeczywistości. Tymczasem Ukraińcy, kiedy uznali, że chcą założyć wyszywaną koszulę, a dodajmy jeszcze zupełnie na marginesie, że dla każdego regionu haft jest inny i po wzorach można rozróżnić, kto jest skąd, ewentualnie skąd pochodziła babcia, która tę koszulę wyszyła. Właśnie, kiedy Ukraińcy postanowili, że jednak mogą chcieć założyć wyszywaną koszulę, no nie musieli wymyślać, szukać. Na początek wystarczyło, że dobrze poszukali. Różne rzeczy mogły być zakazane. Książki mogły zostać spalone ze strachu przed policją polityczną. Wyszywane koszule przetrwały. Do tej pory moi znajomi mają i na szczególne okazje zakładają koszule swoich babć, dziadków.
O chłopskim fundamencie we współczesnym ukraińskim społeczeństwie mówili Tomasz Chodana, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Katarzyna Kotyńska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Dziękuję.
Bartosz Panek, ja również dziękuję. Do usłyszenia. Kolejny odcinek już niebawem przed nami. Opowiemy w nim o języku, a ściślej mówiąc o językach, którymi mówi się w Ukrainie. Dwadzieścia minut do Ukrainy. To był podcast Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, towarzyszący wystawie Ukraina Wzajemne Spojrzenia. Realizacja Free Range Productions.